Sportowa Arena.
Nie, bo ja tam byłem.
21:12. Już państwo słyszą, jakie koszykarsko-laskarskie rozmowy sportowe o Poznaniu się toczą. Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. Program realizuje Paweł Gretkowski. Zapraszamy na sportową arenę historyczną. Trochę dzisiaj o tej historii poznańskiego sportu, ale właśnie ze zwróceniem uwagi na Lecha Poznań powiemy, dlatego że to jest miesiąc, w którym stulecie obchodzi Lech Poznań, ale skupia się to wszystko na piłce nożnej, a przecież bardzo dobrze wiemy i pamiętamy, choć to już jest historia, Lech Poznań to wiele sekcji i w grach zespołowych i nie tylko, bo przecież byli szachiści pod szyldem Lecha Poznań, chociaż przy jednej z wyższych prywatnych uczelni w Poznaniu sekcja szachowa używa cały czas nazwy Lech i chyba jest to ostatni przypadek, gdzie nazwa Lech funkcjonuje w Poznaniu oprócz piłki nożnej. Natomiast oczywiście pływanie, kolarstwo, kręglarstwo, a także inne gry zespołowe, koszykówka męska, żeńska i hokej na trawie. Zatem sporo tego w Lechu Poznań było, sporo było sukcesów w dawnych czasach i troszeczkę dzisiaj do tego wszystkiego właśnie w miesiącu jubileuszu stulecia kolejorza chcemy nawiązać. W związku z tym bardzo znakomici goście w naszym studiu. Była wybitna koszykarka Lecha Poznań, dwukrotna wicemistrzyni Europy, czyli także reprezentantka Polski. Z Lechem Poznań brązowa medalistka mistrzostw Polski w sezonie 83-84 Irena Linka. Dobry witamy wieczór. Serdecznie. Dobry wieczór pani Ireno. Skoro jesteśmy przy koszykówce, to trener, który Lecha Poznań poprowadził do 4 tytułów mistrza Polski. Prowadził takie asy w swoim zespole jak chociażby Eugeniusz Kijewski, Jarosław Jechorek, Tomasz Torgowski. Tutaj moglibyśmy kilka piątek wymienić. Przez 10 lat trener Lecha Poznań Wojciech Krajewski. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
No i skoro mówimy o grach zespołowych, ale innych niż piłka nożna, to nie możemy zapomnieć o sekcji, która dla Lecha Poznań przyniosła 7 tytułów mistrza Polski na boiskach otwartych oraz jeden tytuł mistrza Polski w hali, czyli mówimy tutaj o hokeju na trawie, czy też hokeju halowym. I naszym gościem jest Jacek Adrian, mistrz Polski z Lechem Poznań na boisku i w hali w roku 1989. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór, małe sprostowanie, też mistrz Polski w 87 na boiskach otwartych.
Czyli już łapałeś się, tak?
Się załapałem na Puchar Polski po Mistrzostwach Świata w Londynie, które miała polska reprezentacja w 86, także też tam był mistrz Polski i puchar, zdobywca Pucharu Polski, także tych sukcesów, mimo krótkiej kariery w Lechu, bo zmieniłem barwy, to trochę było.
Ale w tym starym Lechu akurat tak się to jakoś złożyło, że gdy ten Lech przechodził reorganizację po latach 90., to te twoje drogi się rozeszły, ale faktycznie to był ten prawdziwy Lech Poznań. No to w górę serca niech zwycięża Lech, czy też jak zwyciężał Lech Poznań, o tym sobie porozmawiamy. Pani Ireno, pani historia z Lechem Poznań to jest historia z Poznaniem. Połowa lat 70. z rodzinnej Szprotawy, legendarny trener wywodzący się z ziemi lubuskiej, Aleksandrowicz, Tadeusz Aleksandrowicz, to pani pierwszy trener, ale przez Olimpię Poznań ta droga wiodła. Tak. To jak to było właśnie z tej Szprotawi do Lecha Poznań przez Olimpię?
Ja przyszłam tutaj, ponieważ pochodzę z mojego miasta i w moim roczniku juniorskim, tak, były większość dziewcząt z reprezentacji polskiej było z małych miast i dostałyśmy taki komunikat ze strony kadry trenerskiej, że jeżeli chcemy grać dalej w reprezentacji seniorskiej, to musimy się wszystkie przenieść do pierwszej ligi. I tak się wówczas układało, że te kluby pierwszoligowe, żeńskie były w wielkich miastach. I my wszystkie przeniosłyśmy się do większych miast. No ja wybrałam Poznań. Przeniosłam się do Olimpii, bo tak mi właśnie doradził pan Aleksandrowicz, bo to był klub, gdzie mogłam przyjechać, być i grać. Nie siedzieć na ławce, bo na przykład w Lechu Poznań wówczas na mojej pozycji było parę wybitnych zawodniczek, których niestety nie przeskoczyłabym. I dopiero po tym, jak one zakończyły karierę, no to ja przeniosłem się do Lecha Poznań.
Natomiast to się wszystko wiązało też w przypadku przejścia do Poznania, pewnie z pogodzeniem z nauką w szkole.
Tak jest.
Tak? I to wszystko musiało współgrać. I Lech Poznań od roku 1980. I ten Lech wtedy był, bo w Poznaniu, kto tak kojarzy te kobiece sukcesy koszykarskie, na początku lat 90. była ta rywalizacja między Lechem a Olimpią, ale ta Olimpia była silniejsza. Ale gdy cofniemy się do lat wcześniejszych, to jednak Lech był większym koszykarsko klubem, tak? Lech jednak był takim celem, żeby do tego Lecha trafić wtedy.
Tak, bo myślę, że miałam tam więcej jak gdyby możliwości, tak, bo grania przede wszystkim myślałam, że będę mogła trenować i grać z Daną From, ale niestety no Dana w roku, kiedy ja przyszłam do Lecha, to zakończyła karierę w Polsce i pojechała do Francji, ale miałam wielką przyjemność i dużo się od niej nauczyłam grać z daną drużyną. Uh-huh. Też reprezentantów Polski.
To wrócimy potem do tych gier, natomiast żeby tak właśnie te lechowe początki każdego z Państwa prześledzić, panie trenerze, pan jest wychowankiem Warty Poznań, bo też była sekcja koszykarska. O tyle jest mi blisko, że też mój ojciec do wieku juniora grał tam w Warcie Poznań, ale starszy był od pana, więc tam jak pan wypływał, to on już tak jak pewnie kończył i chociażby pracę w radiu zaczynał. Natomiast Warta Poznań, no nie miała takiej siły jak Lech Poznań, ale tak, zawodniczo Warta Poznań, trenersko Lech Poznań. Tak to można określić? Ma historię?
No tak, 15 lat w Warcie jako zawodnik. W momencie, kiedy rozwiązali sekcję w Warcie, to dostałem propozycję od Olka Lewandowskiego, żeby przyjść pomóc mu w Olimpii. Także w Olimpii byłem pół roku, społecznie oczywiście. No i po pół roku dostałem propozycję do Lecha, zresztą z różnymi takimi perturbacjami, ponieważ mi to zaproponował Wojtek Patan. Po pół roku Wojtek Patan chciał zrezygnować ze względu na stan zdrowia. Wiktor Haglauer wziął sobie Macieja Chojnackiego, ale mi powierzono juniorów. Tam wtedy był trochę bałaganu w juniorach, więc zrobiłem porządek. Tam wtedy ściągnąłem Tomka Torgowskiego z Nowrocławia. Niejako namówiłem na granie Jarka Jechorka, bo on tak wolał jechać na mecz Lecha piłkarzy
niż
trenować, czy jechać na mecz koszykówki juniorów. I jak zorientowano się w Lechu, że tam coś niecoś zrobiłem w tej młodzieży, no to wtedy Wiktor Haglauer zaproponował mi w momencie, kiedy Lech spadł, bo był taki jeden rok, kiedy spadł do drugiej ligi, zaproponowałem mi asystenta i po roku już wziąłem zespół, to był 81 rok.
Natomiast początki Jacka Adriana w sekcji hokeja na trawie, która mieściła się przy ulicy Bułgarskiej i boczne ostatnie boisko od Lasku Marcelińskiego, to było boisko hokejowe, tak? I tam się zbierali hokeiści i nabór gdzieś z Grunwaldu, z okolic stadionu.
Tak, było ostatnie boisko, trzecie. Pierwsze było piłki nożnej z pierwszej drużyny piłkarskiej, nikt więcej nie wchodził, środkowe było.
Mówimy już o treningowych, nie?
Treningowych z tyłu, tak. Treningowe, środkowe, takie klepisko, gdzie juniorzy Lecha trenowali. Jak dobrze pamiętam, był trener Wróbel tam w tych czasach. I ostatnie
on
boisko.
Był zawsze, więc mógł być.
Był zawsze. No i ostatnie boisko też z taką idealną trawą pod hokeistów zrobioną. To było ostatnie boisko. Ja trafiłem jako wychowanek. Ja jestem urodzony Lechita i w 78 roku, jak 77, przepraszam, jako 9-latek trafiłem do przedszkoły 44 na Taczanowskiego, która była w pobliżu, bo ja mieszkałem praktycznie 10 minut od stadionu, więc wszyscy chłopacy tam poprzez trenera Janusza Pawlickiego trafiliśmy do Lecha i przez wiele, wiele lat aż do wieku seniorskiego. I później jak Lech trochę popadł w perturbację, to ja zmieniłem klub. Także 15 lat w Lechu od dzieciaka.
Ale to są te właśnie tereny blisko stadionu. Tak mówię, że to musi być gdzieś osoba, trenera, który wyłapie, ale sekcja piłkarska nie łowiła też wtedy chłopaków z tych okolic?
Powiem szczerze, że byłem na jednym treningu piłki nożnej, tak, ale jakoś to tak chodziłem na mecze, byłem fanem. Ja byłem fanem w ogóle Lecha Poznań, byłem tutaj u trenera, chodziłem na mecze, jak Lech grał w takiej prawdziwej Lidze Mistrzów koszykarskiej, nie tej teraz 32-zespołowej, tylko takiej prawdziwej, do Areny się na Schodach siedziało. Jako członek klubu chodziło się za legitymacją, bocznym wejściem za darmo.
Tylko trzeba sprawdzali, czy się ma składki opłacone.
Oczywiście. Byłem na wszystkich meczach Lecha Poznań piłkarskich do Barcelony, pamiętnego tak meczu. Jest. I byłem również na stadionie 22 lipca, gdzie Lech grał swój pierwszy mecz z taką drużyną z Duisburgiem.
MSV Duisburg, pierwszy mecz europejski w pucharach.
5-2 przegrał tutaj, 5-0 na wyjeździe. I też na tym meczu byłem, bo ja byłem taki Lechita z krwi i kości, także wychowany na bułgarskiej, że tak powiem.
Czyli tak z tym nowym stadionem, jak go zbudowali, tak wzrastałeś, bo stadion powstał 80 rok, to miałeś tak, nie wiem, 10 lat, tak?
Tak. I to tak właśnie funkcjonowało, że tam zaczęliśmy najpierw przez szkołę, a później przy stadionie było wybudowane wreszcie boisko, bo hokej tak Lecha pałętał się przez lata, bo powstał w latach 50, ale przez wiele, wiele lat on boiska, praktycznie do czasu bułgarskiej, Lech nie miał nigdy swojego boiska, to korzystał z Pocztowca, to z, gdzieś tam na Płaskiego, na Obornicy. Chojnickiej, z Grunwaldu, po różnych boiskach nigdy nie miał do końca swojego, a Bułgarska to było pierwsze takie boisko swoje.
I powiem, jakie ja mam tutaj, co pamiętam z dzieciństwa. Gdy chodziło się na mecze piłkarzy Lecha w latach 80., one jeszcze były w niedzielę, najczęściej w południe, bo nie było sztucznego oświetlenia, a tam hokeiści rozgrywali swoje spotkania. I tak.
Koszykarki też tam chodziły.
Też przychodziły. I też bywa, że szło się najpierw na Marcelińską, popatrzeć, jak tam sobie radzili hokeiści, którzy grali gdzieś od 10, a potem już tam zostawiało się ten mecz i szło się na Bułgarską, gdzie drużyna Łazarka zdobywała Mistrzostwo Polski. I też pani z koleżankami, bo to tak, jeżeli pani w 80 roku trafiła do Lecha Poznań, no to taki szczyt właściwie i też waszej popularności. 83-84 brązowy medal Mistrzostw Polski.
Zgadza się.
I to powiem, dwie osoby mi się kojarzą, dwa nazwiska trenerów przede wszystkim właśnie z tych lat. I to bracia może, tak, Aleksander Lewandowski i Kazimierz Lewandowski. To jak to było
kolejności.
Właśnie? To proszę powiedzieć.
Jak przyszłam do Lecha, to był tylko Kazimierz. Natomiast po roku czasu, kiedy byłam w Lechu, rozpadła się Olimpia. Nie przetrwała też w drugiej lidze i trener zabrał parę dziewczyn i przyszedł do Lecha, nie?
I tam był trener Aleksander Lewandowski.
Lewandowski
właśnie
był asystentem. I od tego momentu był asystentem.
Ale też mówiło się, że, bo tak, Kazimierz był ciut młodszy od Aleksandra Lewandowskiego. Aleksander miał chyba większe zawodnicze doświadczenie. Jednak mistrz Polski z Lechem Poznań.
Dwa razy.
Tak, dwa razy w latach 50.
Pamiętam, jak pan Paczykąt właśnie z Olkiem Lewandowskim opowiadali, jak tylko nie pamiętam, czy to było w 55 czy w 58 roku, wrócili po Mistrzostwie Polski. Oni jeździli zawsze na mecze koleją. To na dworcu, na peronie był pełen peron ludzi. W nocy ich tak przywitali.
Mistrzów Polski wtedy. Ale to też młodzi chłopacy, bo to mieli tak po 20 lat wtedy, jak tak gdzieś zaczynali. Natomiast później ta praca trenerska, powiem tak, obaj właściwie skazani na tego Lecha, bo te 10 lat, chociaż nie wiem, ja bardziej pamiętam już Kazimierza Lewandowskiego, Aleksandra troszeczkę mniej, z Lecha. I zdecydowanie bardziej. Już bez pani udziału udało się zdobyć Mistrzostwo Polski. Tak. A ten sezon 83-84, czułyście, że to jest właśnie taki maks, który można osiągnąć?
Nie, ja z
rozczarowanie
perspektywy
to były?
Czasu uważam, że potencjał był olbrzymi, ale zupełnie niewykorzystany. Z różnych powodów, nie? Bo to, ale był niewykorzystany. Zupełnie.
Tak? Jednak. Czyli można
tak
było
się mówiło. Przed sezonem się mówiło.
Także to?
Zawsze kandydat, tak. Dziewczyny, kandydat, a tak, jednak tak, gdzieś tak tam się gubiło to.
Ale w Poznaniu to był numer jeden, bo tak, Olimpia rozpadła się, ta, która grała w latach 70., wróciła pod koniec lat 80., 90., 2., 3., tak, wiadomo, sukcesy. AZS Poznań jednak był tym takim, troszeczkę nie chcę brzydko powiedzieć, ale nie wiem, biedniejszym bratem, jak to było?
Tak, tak, zdecydowanie, ale takim stabilny. Chyba najbardziej stabilnym. Tak.
Był akademickim klubem, tak?
Akademickim klubem, no i ta Młyńska jednak to była specyficzna hala tam.
Chłopaków też mieli w drugiej lidze przecież, nie?
No w drugiej i w Ekstraklasie mieli jeden sezon. No.
Tak, ale to już zamierzchłe czasy, ale faktycznie tak
rywalizacja była niesamowita. Tak zacięta, to tak jak ja tu w Poznaniu się to tak czułam, jak pies ogrodnika, nie? Każdy z trenerów. U mnie nie będzie grał, będzie siedziała na ławce, ale tam nie.
Nie pójdzie.
Nie
wolno.
Pamiętam, tak jaki było. Problem był z moim przejściem do Lecha Poznań, nie? Że no gdzie? Gdybym się wyprowadziła i przeprowadziła się, na przykład przeniosła się do AZD, do ŁKS-u, do Wisły, no gdziekolwiek, tak? Nikt by nie powiedział nic jednego słowa, ale gdzie? Tutaj, do rywala?
Do AZS-u, broń Boże.
No.
Ale atmosfera dybowa też była gorąca, bo AZS swoich kibiców miał, tak?
Zwłaszcza jak się na Błyńską chodziło, nie? To jest.
I tam dominowali kibice AZS-u.
Ojej. Mi kiedyś z podejki tam próbowali ściągnąć, bo tam kibice byli bardzo blisko, nie? Na takich ławeczkach. Jeden taki sympatyczny pan był z parasolem i tak próbował zobaczyć dziewczyny.
Wtedy się zresztą grało. Nie wiem, czy powinieneś. Wieczór jest. Jednak stroje były bardziej, że tak powiem, przylegające. Teraz to się gra w szarabarach takich, tak.
No ja pamiętam, jak na Lecha, na Chwiokowskiego, na żeńską koszykówkę przychodził gość, który siedział w pierwszej rzędzie i miał lornetkę.
A dokładnie tak.
I bardzo często właśnie na.
To siedziała tam taka loża szyderców. Tam był jeden pan z lornetką i dwóch takich starszych, trójeczką siedzieli zawsze przy tym, przy wejściu do naszej szatni, tak? Czyli do tego drugie, do drugiego wejścia i oni zaraz tu z brzegu w pierwszym rzędzie przy parkiecie siedzieli z zaczek.
Panie trenerze Wojciech Krajewski, pan powiedział o tych, robił porządek w juniorach Lecha Poznań. Wygląda na to, że pan sobie w tych juniorach zbudował ten mistrzowski zespół, tak? Gdy pan objął potem ten zespół, bo pan mówi Torgowskiego, pan ściągnął Jechorka, pan namówił do gry. Gdzieś tam pojawił się kolejny wychowanek Warty Poznań, czyli Eugeniusz Kijewski. To tak można powiedzieć, że od tych juniorów pan sobie tego Lecha budował?
Nie. Można powiedzieć, że jednak zespół... Ja, można powiedzieć, że wprowadziłem Jechorka w sensie, że bo ja 3 sezony prowadziłem juniorów. Udało się tylko zdobyć 5. miejsce, ale dlatego, że to była zbieranina i krótko tych ludzi prowadziłem. Praktycznie Tomek Torgowski 1 sezon tylko grał w juniorach. Natomiast już był taki zespół dobry, bo żeśmy ściągnęli Irka Mulaka, żeśmy ściągnęli Boguckiego.
Z Gdańska.
Tak, z Gdańska. Mhm. Także ja nie przepisuję sobie, żebym zbudował, tylko po prostu, no jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w drugiej lidze żeśmy grali i żeśmy przegrali 1 mecz. Bardzo zresztą w okolicznościach dziwnych. W Koszalinie, gdzie Koszalin się bronił przed spadkiem. No, i pamiętam, że po meczu zawodnicy weszli do szatni i któryś czołowy zawodnik mówi: ktoś tu sprzedał mecz, nie? Ale wszyscy prawdopodobnie wiedzieli, kto pomógł Koszalinowi, no.
Fryzja.
No i później...
Ale zaraz po awansie do Ekstraklasy już było wicemistrzostwo Polski jako Beniaminek, czyli pokazaliście, że ta obecność na zapleczu Ekstraklasy to jakiś przypadek był dla Lecha,
no,
wtedy.
No przypadek dla Lecha był sam spadek wtedy.
No właśnie.
To był dziwna rzecz, no wszyscy grali przeciwko nam. Wszyscy grali przeciwko nam. Był taki mecz, który decydował we Wałbrzychu między Wałbrzychem a Wisłą Kraków. Wałbrzychowi też groził spadek. I Wisła Kraków jeden tydzień wcześniej jechała do Warszawy na mecz z Legią. Wałbrzych, przepraszam. Wisła się broniła przed spadkiem, a Wałbrzych jechał do Legii. Gwizdali sędziowie z Krakowa. I w pewnym momencie Mietek Młynarski, czyli podstawowy gracz, reprezentant Polski, robi taką akcję, że kopie zawodnika Legii, na to sędziowie z Krakowa wyrzucają go z boiska, czyli już nie będzie grał przeciwko Wiśle następnego meczu we Wałbrzychu. No i Wałbrzych jedzie do Wisła,
Wisła
jedzie
do Wałbrzycha
i wygrywa 4 punktami. Wisła się utrzymuje.
Czyli piłkarski poker.
Tak.
Prawda?
Z tego co wiem, to później te zawodnicy gdzieś tam coś...
No dobrze, ale wygrzebaliście się przez sezon z tą 1 porażką w Koszalinie. Już zostawmy w takim razie te dziwne mecze, bo generalnie już nie było dziwnych meczów w tych latach mistrzowskich 83-84. Właściwie te lata 80. na takie 2 epoki możemy podzielić. Pierwsza połowa lat 80., 2 tytuły mistrzowskie. Później byliście ciągle w czołówce, te medale mistrzostw Polski, były sezony z rozczarowaniem i potem drugie uderzenie lata 89-90. Już ta drużyna się trochę zmieniała. Traktuje pan całe dziesięciolecie?
Pochwalę się, 10 lat mojej pracy jako trenera, tak. Z tego było 8 medali. I to było tak: srebro, złoto, złoto, srebro. Czwarte, trzecie, złoto.
W 90 roku. Tak. I to
był... No i 90 był awans do 8.
Najlepszych drużyn w Europie, wtedy graliście. Europie,
tak. O którym to wszyscy zapominają, wspomina się różne...
Jeszcze się wspomina.
Różne...
Ja wspomniałem, trenerze,
tak,
ja
na mecz.
Bo na wszystkich meczach byłem.
Tak, to jest wydarzenie.
To jest wydarzenie.
Tak, bo wtedy, ja pamiętam, sprzedawano też karnety właśnie na tę Ligę Mistrzów, to się nie nazywało jeszcze Euroligę, i były też sprzedawane karnety na te mecze i tak wszyscy kibice myśleli, patrzyli, z kim tu można walkę nawiązać. Oczywiście... No legendą są te mecze ze Stroitielem, czy też Budi Wielnikiem po ukraińsku, tak, Kijów, tak, tak. Gdzie opadająca piłka została, tak, kosz zaliczony i tym 1 punktem awansowaliście do tej 8, czyli mistrz Związku Radzieckiego już został pokonany, czyli to już był wielki sukces. No i potem tak patrzymy, Jugoplastika, Split tam z Kukoczem, Barcelona i tak dalej. Potem może z tymi Holendrami uda się nawiązać walkę, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba jednak polska drużyna nie była przygotowana do walki na takim wysokim poziomie. Chociaż indywidualne wyniki robiliście dobrze, jeśli chodzi o statystyki Jechorka czy Torgowskiego.
Tak, ale tam było to w ten sposób, że To był ostatni sezon Genia Kijewskiego. Mhm. I Geniu Kijewski powiedział tak, że on jeszcze zagra w pucharach, prawda? I zakończy pucharami. Ale nie spodziewał się, że my awansujemy do Ligi Mistrzów, gdzie tam 14 meczów, do ósemki, nie? Tam 14 meczów do rozegrania. I on tak trenował, praktycznie nie grał w lidze, tylko grał w pucharach. I to już nie był ten Genek, który no, te 20-25 punktów bez problemu i 10 asyst, nie?
Tak.
No, miał problemy z Achillesem, także zdrowotnie. Jeszcze zdobył, później jeszcze zespół do niego się zwrócił, kiedy już były w play-offy, o to, żeby pomógł w play-offach nam wygrać mistrzostwo i Genek się zgodził i pomógł to mistrzostwo zdobyć. Ale to już nie, on już tylko praktycznie się przygotowywał do pucharów, a nie przygotowywał się...
Nie był w stanie już tego pogodzić.
No nie był i tak też psychicznie, już nastawił się, że on już kończy. Nie? Ale tutaj niespodzianka, bo...
A grzech było nie zagrać przeciwko Barcelonie czy Jugoplastice Split. Czy Arisowi Saloniki z Kosem Galisem na przykład wtedy, bo to...
Wrankowicz, Galis, Janakis.
O, to były ekipy. I też zderzyliście się z atmosferą grecką, bo taki film w telewizji, to wszyscy wspominają z redaktora Kaliszana, tak, z wizyty w Salonikach, jak to wygląda, że nie tylko kibice w arenie potrafili huczeć, ale też arena żyła, bo to arena żyła jak stadion piłkarski, można tak powiedzieć, panie trenerze?
Spokojnie. Przecież po to się robiło mecze piłki nożnej, dwie godziny gdzieś koło 11 czy 12 w południe, czy od 14, żeby na 17 czy 18 kibic prosto jechał z Bułgarski na arenę, nie? Uh-huh. A były też takie mecze, co prawda nie za mojej kadencji, co rzucano krzesełkami, nie?
To było po meczu Śląska, bo ja pamiętam, bo ja byłam i na piłce nożnej wtedy i to był mój ostatni mecz.
Z GKS-em Jastrzębiem w 89 roku był mecz, tak? I potem kibice Śląska zaczęli rozrabiać w arenie, a przyszli kibice z bułgarskiej i wtedy latające krzesła.
Leżałam na parkiecie, bo obok boiska przykryta krzesłem.
Pani Reno, te 8 lat w Lechu Poznań, to mecze, tak, sala przy ulicy Chwiał.
Tak jest.
Tak, i to też taka społeczność kibicowska też się wytworzyła wokół kobiecej drużyny. Mm-hmm. No nie pewnie taka popularność była jak tej męskiej, między innymi ze względu na medale Mistrzostw Polski. No wam pewnie było trudniej tą popularnością nawiązać, ale jednak to były popularne.
Fajne czasy, bo niektóre z moich koleżanek miały własne fankluby przecież, tak? Rita Kłyszyńska, Renia Klat, tak? Panowie tam na balkonie z transparentami i byli, właśnie kibicowali dla nas i takich stałych kibiców miałyśmy.
Mhm. A teraz tak, bo tak, jak opowiada coś Wojciech Krajewski, pani kiwa głową, była na meczu. Tak. Opowiada pani tutaj też o tych zawiłościach trenerskich, wszystko Wojciech Krajewski wie, więc to wszystko w tej sekcji koszykarskiej jednak się mieszało. Znaliście się, to funkcjonowało jako jedno? Jak
tak,
to było?
Bo na tej ulicy Niepodległości było takie fantastyczne miejsce, myślę, że Wojtek się zgodzisz, nie? W tej piwniczce.
W tej suterenie takiej.
Tak, w tej suterenie. Fantastyczne, no i tam przede wszystkim był jeden człowiek, którego trzeba tu przypomnieć, czyli Artur.
Artur Maria Filipowski.
Maria Filipowski, bez którego ten klub nie istniał. Ja pamiętam, że jak to był taki człowiek, który nie, jak się do niego zwróciło z jakąś sprawą, to on nigdy nie powiedział nie.
To był taki kierownik klubu, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Dyrektor.
On był też speakerem na meczach Lecha i koszykarzy, i piłkarzy. Tak. Ale jedno właśnie, ja słyszałem o nim anegdoty, że jednak serce mu koszykarskie bardziej biło niż piłkarskie, mimo tak?
Tak. Bo on tam trochę trenował koszykówkę.
Czyli miał większe serce. I też
poza tym, ja go pamiętam, mam zachowany dokument gdzieś tam w archiwach, ponieważ jak był, ja byłem dzieckiem i był stan wojenny, jeździliśmy na trening, trenowaliśmy wtedy albo na hali targowej, albo na Chwiałkowskiego na Halice. A byliśmy młodymi chłopakami, wracaliśmy późno tam po 19:20 i dostaliśmy zaświadczenie z Lecha, że wraca z treningu o tej godziny, podbity Artur Maria Filipowski i wszystkie zwolnienia do szkoły, to zawsze tam było dyrektora klubu. A jeszcze powiem takie przenikanie, jak ja grałem w latach 80. tam już w drużynie seniorowskiej, to się zdarzyło tak, że jak jechaliśmy do Budowlanych Łódź na mecz, a dziewczyny jechały na przykład do Pabianic albo do UKS-u, to były wyjazdy na przykład wspólnym autokarem, bo klub wysyłał dwie drużyny razem i później wracały.
Fantastyczny kierowca.
i fantastyczny kierowca. Także.
Mistrzostwa Polski, Jacek, mówiłeś, 87 rok, taki młody wchodzący do drużyny, 89 to już dominacja Lecha Poznań, tak na koniec właściwie tego hokejowego Lecha Poznań.
No Lech zdominował całą ligę w latach 80, bo Polski był 83, 3, chyba, 4, 5, 6, 6, ja w szóstym wchodziłem, 7, 8 przerwa i 9. I to był taki złoty okres Lecha, na który ja jeszcze się załapałem i grałem, no grałem ze świętej pamięci Leszkiem Henslerem, który był jednym z takich w latach 80. 90.
Który żenił się tak na marginesie z koszykarką.
Tak, to było właśnie przenikanie, bo Wojtek Klat z Renatą, także to było takie przenikanie wzajemne się sekcji, także ja się załapałem na złoty okres i na końcówkę tego złotego okresu i niestety na taki spadek, ale związane to było z całą restrukturyzacją klubu, bo to chyba wszyscy byliśmy pracownikami Polskich Kolei Państwowych. Też się załapałem i byłem pracownikiem tej instytucji jako zawodnik, bo taka była struktura.
Ja byłem manewrowym.
Ja byłem zatrudniony w rejon budynków DG2.
Tak? Ja tak samo.
Pani też rejon budynków DG2. Ale i co? I to jest tak jak górnicy na Górnym Śląsku z górnikami, piłkarze Górnika Zabrze stali w kolejce do kasy, też staliście?
Powiem tak, mi chłopacy powiedzieli, bo kasa była tutaj, gdzie jest McDonald's przy dworcu zachodnim. Jak ja byłem mówiłem, tam kasa była piąta czy szósta, i mówi, młody, idziesz odebrać tam pensję, to tylko monet nie bierz, drobia końcówki, to tam się zostawia na blacie dla kasjera.
Taki napiwek jakby, tak?
I ja pierwszy raz to poszedłem tam pierwszego, ale mi było tak głupio, tak jak patrzyłem na te inne kolejki, później chodziłem po pensję trzeciego, czwartego, mówię, tych kolejarzy ciężko pracujących nie będzie tam. Także...
Ja swoją odbierałem na kolejowej.
A ja nie, ja tutaj
za
na...
zakrętem.
Były kasy zaraz przy wejściu zachodnim po lewej stronie, się wchodziło na taki cały hall kas, tam było 5 czy 6 takich kas różnych i tam sportowcy też przychodzili, także miałem przyjemność być pracownikiem Polskich Kolei Państwowych. Mam zaświadczenie z pracy,
świadectwo.
No ja mam emeryturę kolejową.
No bo tyle lat w tym Lechu Poznań, tak? Ale to jeszcze tak, były czasy, że koleje, bo może też młodsi kibice nie wiedzą, ale Polskie Koleje Państwowe były wręcz takim państwem w państwie. Tak jest. Miały swoje szkoły, swoją służbę zdrowia, swój system emerytalny. W Olsztynie bodajże był tam zakład jakiś emerytalny, bo to kojarzę.
No, chciałem powiedzieć, że dzisiaj dostaje deputat węglowy.
Cały czas się należy, tak?
Tak, cały czas się należy.
To z deputatem, to ja dostałem też deputat jako... Ja mówię, a co to jest deputat? Co ja mam z... Nie, deputat węglowy, co ja mam z tym? To ja węgiel dostałem? Nie, to jak nie bierzesz węgla, to dostaniesz pieniądze.
Na ogrzewanie.
Ja byłem takim pracownikiem fizycznym zatrudnionym, to mi nie przysługiwała taka pełna mundurówka kolejowa, bo miałem taką podstawową, ale ci, co byli, pewno manewrowy, to miał gabardynę i płaszcz.
I gwizdek.
I gwizdek. I wszystko.
A mundury kolejowe mieliście?
Była zwrot pieniędzy.
Czy też deputat taki, coś ekwiwalent.
Dmowe bilety na przejazd, było pełne, korzystanie się z pełnych wszystkich.
No ale w stanie wojennym, to gdzie byliście? Bo my chodziłyśmy na Bułgarską.
To nie, to ja byłem jeszcze dzieckiem. To
militaryzacja była, nie?
Aha.
Bo był PKP, było z militaryzowane.
I trzeba było...
I czy chodziłyśmy na Bułgarską, nie?
Aha, bo to pani początek w Lechu, to ten stan wojenny akurat.
Ale ja nie kojarzę,
na Bułgarską, bo Bułgarska już stała i tam chodziłyśmy, siedziałyśmy tam po 2-3 godziny i nas pan puszczał do domu, nie? No i później, dopóki nie rozpoczęły się treningi, bo był taki okres czasu, gdzie nie było w ogóle treningów, nie? Tylko trzeba było...
Stan wyjątkowy, czyli było wszystko wyłączone, nic nie działało.
No i później dostaliśmy takie glejty, i już jeździłyśmy na treningi. Nie?
Za 21 minut, godzina 22, na chwilę przerwiemy sobie naszą rozmowę, muzyczny oddech, jak to kiedyś w Lechu Poznań kolejowym bywało, i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i do wspomnień.
Sportowa Arena.
Za 17 minut, godzina 22, to tak, o czym Jacek opowiada. Jeździliście na mecze, bo to już nawet chyba padło, pociągami często, tak?
Tak jest, salonką.
Salonką.
Salonka stała na bocznicy, czekała na nas i doczepiali do pociągu, który wracał do Poznania z powrotem.
Bo mówiło się, że jednak te kluby kolejowe, no mówiło się, tak było, nie były tak bogate jak resortowe, nazwijmy to wojskowe czy milicyjne, nie były jak górniczo-hutnicze, ale jednak jakieś życie na tej kolei było, tak? Ale ciężko było rywalizować z innymi, z, nie wiem, z milicyjną Wisłą Kraków na przykład, pani Irena.
No ciężko, ciężko, trudno.
Pod to jednak były mocniejsze kluby.
Mocniejsze. Mieli jak gdyby większe takie możliwości, prawda, ściągania zawodniczek, mieszkań. Tak samo jak wojskowych, no i mieszkań. Dawania mieszkań, bo to
a, no właśnie.
Wtedy rzeczywiście... Rzeczywiście to było bardzo, bardzo ważna rzecz, nie? Nie mieszkać tam po stancjach, po tym, bo ja też jak tu przyszłam do Poznania, to też nie mieszkałam w żadnym internacie. Miałam 18 lat i nie mieszkałam w żadnym internacie, tylko dostałam od milicji z Komendy Wojewódzkiej taką kawalerkę, no, wyposażoną.
Czyli do czasu, jak była pani w Olimpii, to tak, się należało. Tak, tak. A potem w Lechu jak to było?
W Lechu już dostałam mieszkanie od prezydenta.
Ale już pani na etacie gwiazdy przechodziła, jako wicemistrzyni Europy trochę, tak? Bo 80-81 rok, szczyt. Tak jest. To właściwie, bo to też była pani młodą zawodniczką, 22-23 lata i największe sukcesy w karierze właściwie, tak?
Tak, bo na nas, my w reprezentacji wtedy nastąpiła również taka po trenerze Olesiewiczu, po mistrzostwach w zasadzie tutaj w Poznaniu, które się odbywały w 78 roku, gdzie było tylko niestety
piąte miejsce,
a miał być medal, no nie dało się. I trener odszedł i wtedy reprezentację objął trener Ludwik Mikołajewicz Mięta.
Z Wisły.
I on nas wszystkie wymienił tą reprezentację. Została tylko Halina Iwaniec.
I pani.
No i ja, tak zgadza się. I reszta przyszła juniorki, z mojej ekipy juniorskiej, tak dołączyło wtedy dużo. I z mojego rocznika, bo ja grałam też dwa lata ze starszymi i nasz właśnie pan trener dołączył, całą ekipę dołączył, nie?
I takim młodym składem, i tylko nie dało się tylko ze Związkiem Radzieckim wygrać.
Dokładnie, tam nikt nie wygrywał.
To właśnie była walka o drugie miejsce na Mistrzostwach Europy.
Siemionowa robiła swoje różnice. No.
Tak, a to co 213 cm wzrostu miała zawodniczka, tak?
Ja posiadam w swoich archiwach zdjęcie właśnie z meczu, bo zawsze ją niestety musiałam kryć. I no,
to z podniesionymi rękoma nie dało się.
Aż mam 1,86 m i zawsze mi się wydawało, że jestem taka wysoka i miałam takie kompleksy do momentu, kiedy kiedyś z juniorkami pojechaliśmy do Warny i przyjechał Zbyszek Bogucki. Była z nami reprezentacja męska, geniukiewski, Zbyszek Bogucki. Zbyszek Bogucki mi taką zrobił takiego na głowie i mówi, no cześć malutka. I ja już tak, wtedy już wiedziałam, że nie należy się przejmować swoim wzrostem, że wcale nie jestem taka duża.
Ale też sukces wielki, tak już krótko wspominając, zwycięstwo w półfinale z Jugosławią.
Tak jest.
I tam znalazłem takie wspomnienie, że legendarny trener Ludwik Mięta Mikołajewicz z Wisły Kraków kluczową akcję w meczu na panią chyba rozegrał.
Tak jest.
I co to było? Znajdź klepkę i rzuć.
Znajdź klepkę i rzuć, no, bo ja w Lechu też tutaj na Chrapkowskiego miałam klepkę.
Swoją taką, tak? I z tego miejsca zawsze wchodziło.
Czy ją znajdę, czy nie.
W tej obcej hali, gdzieś w Banialuce, jeśli się nie mylę.
Tak jest.
I to był rzut, gdzie wy wyszłyście na prowadzenie.
Ludka chyba dołożyła jeszcze jeden kosz i...
I po roku powtórzenie sukcesu we Włoszech. Panie trenerze, Lech Poznań koszykarski zbiło się to z sukcesami także Lecha Poznań piłkarskiego mimo wszystko, no ale
i hokejowego,
do lata 80.
Tak.
Ale co pamiętam, zresztą powiem tak, no ja jestem też z tej dzielnicy, gdzie te mecze koszykarzy się odbywały, tak? Arena to było takie tutaj dla chłopaków z Łazarza no kultowe miejsce i dla mnie właśnie takiego dziesięciolatka, nastolatka, to było właściwie równoznaczne. Koszykarze Lecha i piłkarz Lecha. Tak faktycznie było trochę w tym Poznaniu?
No tak było. Wojtek Łazarek, to myśmy jak się spotykali się w klubie, to co robimy w tym roku? No ja mistrzem, tak, to ja tak, też tak, mistrzem. Tak. Ja puchar, to ja też puchar. Tak. No i tak jakoś się... No ale to
mi wszystko wiesz, do tego hokej... Nie?
Na niepodległości.
Wtedy Marchlewskiego to się...
Marchlewskiego, tak, na Marchlewskiego.
Wtedy to było Marchlewskiego.
Oczywiście.
oczywiście.
Przecież no Mark Leskiego.
Ja się w ogóle dziwię, że nawet tak myślałem, że mówię o muzeum, prawda? Że, że tam spokojnie, ale z tego co wiem, bo tam była taka piwnica i niesamowicie dużo było tych różnych pamiątek i podobno to gdzieś, jak się przeprowadzali...
Poginęło. Ja wiem, że długo wisiał taki ten szyld stary jeszcze Lecha, gdzieś taki nad tymi drzwiami, bo to w takiej wnęce tego budynku dzisiejszej...
Wchodziło się albo z jednej strony, albo z tyłu, za domem kultury.
Kolejarza. Archiwum hokejowe...
Ma twój brat.
Mój brat ma, przechowuje, bo dostał to od świętej pamięci wieloletniego kierownika sekcji Henia Jobka. I bratu przekazał i brat to tak pilnuje tego archiwum i ma to archiwum lechowe, hokejowe. Nie, oczywiście niepełne, bo tam nie ma tych lat 50., 60., ale te właśnie od tych złotych lat to wszystko jest zachowane.
Do 80. roku pani Irena grała w Lechu Poznań, trener Wojciech Krajewski do 90. roku, później jako dyrektor i aż to się rozpadło w roku 92, 3 roku mniej więcej.
Nie, chyba chyba później troszeczkę, ale bo ja w 92 chyba odszedłem do Nobilesu, wróciłem do zawodu trenerskiego. A później ten Wielkopolanin, no oni tak Geniu Kijewski prowadził po mnie. Później Ganek też odszedł, się rozwiązało i tak upadała ta sekcja.
Oficjalne rozwiązanie wielosekcyjnego Lecha Poznań miało miejsce w marcu 1996 roku. Pamiętam, jako obsługiwałem to jako młody, początkujący radiowy reporter. W domu, w takim ośrodku szkolenia przy ulicy Grabowej na Dębcu, blisko zresztą pierwszego boiska piłkarskiego. I tam sekcja piłkarska przejęła niejako tradycję, sztandar i nazwę Lech Poznań. Te inne sekcje nie wytrzymały transformacji ustrojowej. Tak chyba to trzeba po prostu powiedzieć. Koszykarska
i hop... Nie, no nie sekcje. No te... Miasto nie wytrzymało. Działacze nie wytrzymali.
Tak?
No tak, no przecież to nie było. Jak ktoś chce, to wszystko zrobi, żeby
no to dlaczego zniknął koszykarski Lech z mapy?
No dlatego zginął, że nie było ze strony miasta, ze strony wsparcia żadnego pomysłu na to, żeby to utrzymać.
Tylko bo wiadomo było, że koleje już tego, koleje nie chciały.
Najprościej, tak. Poza tym tam troszkę Solidarność też nie mogła patrzeć, że prawda, że tu etaty, że tamto. Także ja myślę, że tak samo jak na dzień dzisiejszy. Jak mnie pytają czasami, czemu nie ma sportu. Przecież kiedyś było, jak obliczyłem, przeszło 20 ekstraklasowych zespołów. A w tej chwili mamy jeden chyba, nie dwa, bo jest Warta i Lech w piłkę, nic więcej.
No w hokeju, nie?
Koszykarki AZS-u.
Koszykarki AZS-u.
Ale Jacku, właśnie, jeśli chodzi... Tak, hokej był też te wielkie sukcesy. Ty jeszcze mistrzem Polski w 89 roku w hali i na boisku otwartym. I to są ostatnie tytuły Lecha Poznań w hokeju na trawie. Hokej nie jest jakąś szczególnie drogą dyscypliną i to przejęło takie stowarzyszenie kolejowy TKKF Błękitny Ekspres. I ta nazwa Lech jeszcze do śmierci wspomnianego już przez ciebie pana Jobka funkcjonowała. Do 2006 roku?
Do 2006, z tym, że to właśnie był taki moment 92, właśnie taki był moment, że ten Lech zaczął się tak z etatami, sypać. Z tym wszystkim sypać. I
że kolej wtedy powiedziała pas. To był ten czas.
Oprócz piłki nożnej.
Tak, te sekcje typu koszykówka, hokej, no nie wytrzymały tego, no nie były w stanie utrzymać zawodników i tak samo było z hokejem. Z moim przypadkiem, ja dostałem propozycję od lokalnego rywala razem z Pawłem Sobczakiem, który przyszedł do Lecha z Torunia dwa lata wcześniej, czy trzy. No i dostaliśmy propozycję przejścia jako kadrowicze do Pocztowca. Poszliśmy do Pocztowca. Jeden z kadrowiczów poszedł do Gladbach, do Bundesligi. Mój brat jako młody, taki kadrowicz wchodzący, młody zawodnik, to został w Lechu z takim poczuciem, że to jest jego dom. I zresztą on nie był zawodowym zawodnikiem. Dopiero był takim wchodzącym. I ten Lech przeszedł taką amatorską drużynę. I oni później tak byli, że byli trochę w pierwszej lidze, trochę w drugiej lidze. W pierwszej części byli na hali niż na trawie, ale to była bardziej taka później, taka trochę amatorka i próba utrzymania tej sekcji, żeby ona funkcjonowała.
Koszykarki zostały wchłonięte, to już bez pani. Pani bez była pani. Na Węgrzech, ale zostały wchłonięte przez AZS Poznań, ale też zostało to wchłonięte. Była przez jakiś czas nazwa AZS Lech, ale jednak struktury akademickie
zwyciężyły
bo te kolejowe się rozsypały, nie było już tych związków z koleją.
No bo kolej nie dawała pieniędzy.
No właśnie, kolej, tak, ale tak jak wtedy wszystko, górnictwo powiedziało nie i skończyły się etaty górnicze, skończyły się policyjne, wojskowe się ostały, ale też nie w grach zespołowych, też to już się skończyło, jeśli chodzi o gry zespołowe. No i w tej rynkowej codzienności już temu Lechowi było wtedy trudno. No piłka nożna pewnie jako najpopularniejsza się ostała, ale patrząc na ten sztandar, który gdzieś tam pewnie może będzie wyprowadzony na obchodach jubileuszu Lecha Poznań, no musimy pamiętać, że była koszykówka męska, żeńska, hokej na trawie, szachy, pływanie, kręgle, co jeszcze wymienialiśmy?
Kolarstwo
oczywiście, szesowe. Kazimierza Marchewkę pozdrawiamy oczywiście.
Wiele było dyscyplin i nie można się, że tak powiem, na historię obrażać trochę i niech ten Lech piłkarski pamięta, że ma za sobą wielką historię wielkiego klubu. Oczywiście zaczął się od Lecha, od piłki nożnej o Nadębcu, ale później to się rozrósł wielki klub, na historię tego klubu pracowało wielu trenerów, wielu zawodników, wielu dyscyplin, tak? Bo my jesteśmy przedstawicielami kilku tutaj, tylko koszykówki i hokeja, ale wiele tutaj sław i zawodniczych, i trenerskich, olimpijczyków, mistrzów Europy, świata i tak dalej pracowało na sukces tego Lecha. Niech Bugarska o tym pamięta. Ta dzisiejsza pamięta i nie zapomina. Tak?
To znaczy ja kiedyś zadałem takie pytanie jednemu z działaczy, którzy blisko jest piłki nożnej, czy nie myślą tak jak Legia, prawda, która odbija koszykówkę.
Śląsk-Wrocław.
Przecież to jest 1/10 budżetu, co potrzebują piłkarze. To nie jest dużo dla takiej organizacji w tej chwili, jak jest Lech. To dostałem odpowiedź, że pana Rutkowskiego historia nie interesuje.
No ale to nie tylko, bo pamiętacie przecież, jak swego czasu Olimpią zainteresowała się, nie wiadomo skąd, tak, pani właścicielka browarów.
To AZS-u.
Tak,
wicemistrzostwo.
2004.
Tak. Zrobiły i pani powiedziała, że przecież się znudziło, tak?
Nie znudziło się, tylko dostała park za browarem.
No to ja już tam to nie wnikam, tylko wiem, słyszałam jej taką oficjalną wypowiedź, że powiedziała, że ona jednak będzie inwestować w sztukę.
Tak? Transakcja była biznesowa, to jest z biznesem, dzisiaj jest taka, a jutro jest taka.
Avenida też chyba była w koszykówce, jak dobrze pamiętam.
Tak, ale to też był kontrakt.
Poznania też miała być.
Ale kontrakt był, ale też wykonany, tak bodajże na 2-3 sezony kontrakt wykonany i do widzenia.
Ktoś ale co osiągnął, to znaczy? To znaczy, że co, że tutaj w Poznaniu nie ma takich fanatyków poszczególnych dyscyplin sportowych, jak na przykład patrz Kielce, pojawił się pan Serwas i doprowadził tą piłkę ręczną do takich wyników.
Na to wygląda, że faktycznie
pięknych,
nie ma.
Ale to miasto. Ja wiem, jak jest w Zielonej Górze, no. Gdyby nie miasto,
no,
prawda?
Ale tutaj na przykład, z tego co wiem, swego czasu, to bardzo od jakiegoś tam czasu dość duże pieniądze idą na młodzież, prawda? Miasto nasze daje.
No ten system funkcjonuje, tak.
I teraz fajnie, że jest tyle osób zaangażowanych, że się młodzież rozwija sprawność, tak, i intelektualną, umysłową, wiadomo, w tych grach zespołowych wszystko i społeczne jakieś tam umiejętności kształtują. I nikt nie pomyślał przy tym, że wśród tych pięknych dzieciaczków może się pojawić taka perełka, jak na przykład Wojtek Tomaszewski, który fantastyczny syn koszykarza.
Tak, Barka Tomaszewskiego, gra w Ekstraklasie.
Człowiek, który
muszę kończyć.
No, dochodził do mojej szkoły i jak ja na niego patrzyłam, jak on odszedł do Anwilu, Wrocławek, to widziałam siebie. Tylko że ja przyszłam podwyższać swoje umiejętności do dużego miasta, a on z dużego miasta musiał uciec do małego,
Irena Linka, koszykówka, Wojciech Krajewski, koszykówka, Jacek Adrian, hokej na trawie. Szanowni Państwo, my tu jeszcze chwilę porozmawiamy, ale z Państwem musimy się pożegnać, bo 22 dochodzi. Dziękuję. W górę serca, niech zwycięża Lech. Tak. Może nie tylko dobranoc. Piłkarski jeszcze będzie wygrywał. Dobranoc, dziękuję za uwagę.
Dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.
Sportowa Arena.